Dzisiaj zajrzymy razem, trochę przenośnie, ale myślę, że oczami naszych rozmówców, na górę Athos. Góra Athos to jedno z najważniejszych miejsc dla religii prawosławnej, tak powinno powiedzieć. Może zacznijmy od początku. Ksiądz Paweł Stefanowski i Maciej Papke w studiu, dlatego że powiedziałabym, niemal prosto z góry Athos przyszli do naszego studia. Rzeczywiście to jest jedno z najważniejszych miejsc dla Kościoła prawosławnego.
Znaczy w zasadzie wszędzie dookoła świata, jeśli spotkać jakiekolwiek gminy czy wspólnoty prawosławne, jeśli pytamy ich o Athos, to mówią, że to jest serce prawosławia, dlatego że tam zebrani są mnisi, zakonnicy z całego świata, z różnych stron, z różnych krajów, różnych narodowości. Tam wspólnotowo żyją i prowadzą, są liderami w modlitwie całego prawosławia.
To może powiedzmy, góra Athos jest dokładnie gdzie?
No to jest część Grecji, chociaż posiada pewną autonomię, którą datować można na wiele wieków. To od zawsze był, od ponad 1000 lat. To było miejsce, w którym mieszkali mnisi i którzy zawsze zabiegali o to, żeby to miejsce było wyjątkowe, ale też i zamknięte, żeby to nie było miejsce turystyczne czy miejsce, do którego może przyjść każdy, ale to taka przestrzeń, która miała być tylko i wyłącznie do modlitwy, do kontemplacji, do życia, do oddania się w pełni Bogu.
I tak jest. Przez te wszystkie lata, przez te wszystkie wieki to miejsce właśnie takie jest.
Tak, bo ojciec Paweł oczywiście mówi od strony duchowej, a ja na twoje pytanie odpowiem bardziej technicznie, geograficznie, czyli mamy Grecję, Chalkidiki. Jest półwysep tam długi na 70 kilometrów i miejscami szeroki na 20. I właśnie ten podłużny półwysep,
cypel,
tak, jest nazwany górą Athos, bo słyszymy góra, to wyobrażam, tam jest góra rzeczywiście na tym półwyspie, na samym krańcu, to jest bardzo malownicze, która na ponad 2000 metrów od morza się wybija, także wysoka wybitność tego jest, prawda, bo to mamy rzeczywiście nad poziomem morza. I tak jak wspomniałem właśnie, Góra Athos, czy Święta Góra, to jest półwysep, gdzie jest właśnie ta Republika Mnichów, to geograficznie w ten sposób.
Czy w zasadzie od XIV wieku zakończyło się formowanie takie techniczne, czy powiedzmy jurysdykcyjne tej Góry Athos. Wtedy powstało, czy zostało ogłoszonych 20 wielkich monasterów i ta liczba została zamknięta. To jest 20 wielkich monasterów, czy większych.
Ale oprócz to powiedzmy tego są klasztorów, bo monaster
tak.
To
Monaster, to klasztor, monaster to możemy traktować jako wymienną nazwę, dlatego że we wschodniej tradycji na klasztory zwiemy monasterami.
Po prostu.
A więc jest 20 wielkich monasterów. One były w różnych rękach, przychodziły z rąk do rąk. Niemniej 20
w różnych zgromadzeniach, bo byśmy powiedzieli, że nie. To nie jest tak, nie. Że każdy klasztor przynależy do jakiegoś zgromadzenia, do jakiegoś.
Nie, znaczy chodzi o zgromadzenia, to chodzi o raczej jakby przynależność do pewnej lokalnej cerkwi, czyli jest do dzisiaj, istnieje klasztor serbski, bułgarski, syjski, pozostałe to są monastery, te wielkie to są monastery greckie. Kiedyś jeden z wielkich monasterów, który zajmuje jedno z czołowych miejsc, należał do Gruzinów, wtedy kiedy Gruzja była znaczniejsza, czyli bardziej
mocniejsza.
Tak. Ale są też skity, to są takie mniejsze formacje, które często wyglądają jak monastery, ale statutowo mają mieć mniejszą liczbę mnichów i tych skitów jest chyba ponad 100. A jeszcze mniejsze formacje to są kielie tak zwane, czyli cele, których może być do 6 mnichów i ich 1000.
To niesamowite, to byśmy powiedzieli, że to jest takie trochę święte, modlące się miejsce na ziemi i tak sobie mogę wyobrazić, że jeżeli szum modlitwy dochodzi do nieba, to stamtąd najbardziej.
No myślę, że jest w tym trochę prawdy. Maćku, jakie są twoje?
Ja chciałbym powiedzieć, że Góra Athos, tak jak pytałaś, jakim jest miejscem dla prawosławnych, ja myślę, że to jest taki strażnik ortodoksji. Mimo, że prawosławie to już jest ortodoksja, to jest ortodoksja ortodoksji. Właśnie stamtąd płynie, prawda?
Też wytłumaczmy, wiesz, bo jak mówimy ortodoksja, to wielu osobom się kojarzy, przepraszam, wprost powiem, z zacofaniem, z jakimś. A tutaj to jest ortodoksja, tym, ja
jako
myślę, że to
o
tym, a ty mówisz o tym, powiedziałabym, taki fundament, taka podstawa, to co najważniejsze. My tutaj mówimy o tym jakby właśnie fundamencie, to jest najistotniejsze.
Tak, że jest to fundamentalne i po prostu my jako wierni czerpiemy właśnie od tych ników, od tych ich modlitwy i od tego, że pewne rzeczy na pewno te dotyczące wiary, to one są niezmienne, tak? Dlatego my tam przyjeżdżamy, takie osoby jak ja, żeby się nastawić, naprowadzić na dobrą drogę.
Chciałbyś nawet opowiedzieć, oczyścić z tego,
też,
co...
To też tak można powiedzieć. Także dla mnie Góra Athos i przebywanie tam jest taką wielką nastawnią na dobre tory wiary.
Czy pewne wartości relatywizują się w świecie takim codziennym, w którym żyjemy, a zwłaszcza w ostatnich czasach, w czasach mediów i tej szybkiej wymiany informacji i mnóstwa informacji, z których nie wszystkie możemy, czy jesteśmy w stanie sprawdzić. Tam to nie można powiedzieć, że świat się zatrzymał, czy czas się zatrzymał, ale pozostają pewne elementy, czy zasady wiary niezmienne. I nie ma znaczenia, czy żyjemy w XXI, czy w XX, czy w XV wieku, czy w X wieku. One są niezmienne, tak jak Bóg jest niezmienny. I mi się, myślę, dają pewne takie poczucie tego, że coś trwa, że coś jest niewzruszone, że to jest ten drogowskaz, którego nikt nie przestawił, nie przekręcił w inną stronę. Oni po prostu pokazują, że można tak żyć i że jakby pewne elementy życia codziennego, które my znamy i bez których już dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, nie są tak naprawdę konieczne do życia. Chociaż to nie jest tak, że oni nie znają prądu, nie znają komputera, nie znają internetu, nie znają...
Czy telefonów komórkowych.
Nie, tylko że oni po prostu pokazują, że z tego wszystkiego można zupełnie inaczej korzystać.
Dochodzimy do tych elementów najistotniejszych. Po co tam pojechaliście? To jeszcze powiedzmy, że jeżeli ktoś... Ja słyszę, że jedziemy... Ktoś był na górze Atos, no to nie jest tak, że wszyscy do jednego miejsca, tak jak porównując, powiedzmy, że jedziemy do Częstochowy, tam jest określona góra, określony kościół, określona bazylika i obraz, pod który idziemy. Tutaj to jest trochę inaczej, czyli jest pewien półwysep i jest, tak jak powiedzieliśmy, 20 najważniejszych monastyrów, czyli miejsc, w których można się pomodlić. To teraz powinnam zapytać się, to gdzie byliście dokładnie? No bo jak już wiemy, że góra Atos to nie jest jedna góra i to, że ktoś był na górze Atos, to nie znaczy, że te dwie osoby były w tym samym miejscu. To gdzie wy dokładnie byliście? Jakie to jest i czy to jest to samo miejsce, skoro byliście razem po raz trzeci?
No byliśmy podczas tej pielgrzymki, ona była troszeczkę...
No właśnie, nie użyliśmy tego słowa, to nie była wycieczka, absolutnie specjalnie podkreślam tak. Grubą kreską, to była pielgrzymka.
Tak, za każdym razem jest to
pielgrzymka. Powinnam zapytać się, gdzie pielgrzymowaliście tym razem?
Tym razem pielgrzymowaliśmy, inaczej, odwiedziliśmy te same monastery, które odwiedziliśmy przynajmniej razem z ojcem Pawłem 10 lat temu. Byliśmy w tych samych miejscach, one też się zmieniły, ale byliśmy, co najmniej ja byłem w kilku nowych, a byliśmy chyba w 14, prawda, ojcze Pawle? 14 monasterach, ja nie potrafię ich wszystkich nawet wymienić. Dlatego mówię, że ta pielgrzymka była taka troszeczkę na sterydach. Bo
intensywna,
tak.
Bo 14 monasterów w ciągu 5-6 dni.
4 dni.
4 dni, tak, bo jeszcze tak, podróż, tak?
Tak, mhm. tak. Bo
no to sprint, trochę sprint.
Tak, i w tym sprincie pomagały nam samochody terenowe. Przemieszczaliśmy się przez interior. Mówię interior, no bo ten półwysep to są takie karkonosze napakowane, bym powiedział. Prawda? To jest górzysty teren.
Chociaż myślę, że byłoby super, ale to trzeba byłoby z pół roku. To też za mało, tak po prostu powędrować sobie po tym półwyspie. To dopiero by było.
Żeby być pół roku, trzeba zamieszkać na górze Atos, a bardzo mało jest ludzi, którzy zamieszkują, którzy jadą tam na pół roku i wyjeżdżają stamtąd. Większość z ludzi,
jak już pójdzie, to
którzy idą i idą nie po to, żeby oglądać tylko i zwiedzać, ale tych, którzy idą jakby konsumować tą duchowość i przyswajać ją do siebie, to nie wychodzą. Tylko tak strachując od tematu, tam na górze Atos przebywa bardzo dużo mnichów, którzy uciekli od świata. To są często naukowcy bardzo wysokiej klasy, którzy być może gdzieś tam w swoich poszukiwaniach prawdy odnaleźli absolut i tego absolutu idą dalej poszukiwać właśnie w modlitwie, w poście, w ascezie. Tak jak mówiłem wcześniej, tam są cele, ale są też zupełne eremy, czyli miejsca, w których nikt nie mieszka, tylko jacyś mnisi pojedynczy, gdzieś w jakichś rozpadlinach ziemnych, w jakichś jaskiniach. Zupełnie w taki niezwyczajny sposób spędzają miesiące, często lata, po to, żeby w pełni oddać się Bogu. Jedyny kontakt ze światem to jest przebywanie podczas wielkich świąt, czyli paschalnego czasu z braćmi, przyjmując Eucharystię. Więc to są takie rzeczy, o których my już sobie dzisiaj nie wyobrażamy, które moglibyśmy nazwać historiami z jakichś tam odległych czasów. A tam to wszystko trwa i nie dziwi. To jest najciekawsze, że tam nikogo to nie dziwi.
Chociaż proszę księdza, tak sobie myślę, że kiedy byśmy tam rozmawiali o takich osobach poszukujących 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu, to wtedy inni by ludzie ze świata powiedzieliby dokładnie to samo. No tam są tacy ludzie i to jest dzisiaj z naszego punktu widzenia prawie niewyobrażalne, że ktoś porzuca cały świat i tam się idzie modlić, bo to jest zawsze sytuacja wyjątkowa, powiedzmy sobie szczerze. Nie każdy ma odwagę, siłę, może potrzebę na takie życie, choć wyście pojechali po prostu, tak jak powiedzieliśmy, trochę naładować baterie, mówiąc językiem współczesnym, ale odnaleźć drogę i wyprostować pewne swoje zakręty, tak jak powiedział Maciej. No to powiedzmy może o tych niektórych miejscach, gdzie byliście. No poleciliście tam samolotem, bo tak byłoby najprościej po prostu. I jak to było?
Salonik transport do Uranopoli, tam szybka noc przed wejściem na górę Athos, oczywiście wizyta w biurze, w którym musieliśmy odebrać wizy, tak zwane wizy, czy to się nazywa diamonitirion, a więc tam nie chodzą przypadkowi ludzie, tylko liczba pielgrzymów każdego dnia jest reglamentowana, określona.
Żeby nie zadeptać tej góry
Athos, ale chodzi też o to, że oni są zawsze przygotowani na liczbę pielgrzymów, których są w stanie przyjąć. Mnisi góry Athos mają w to w swojej świadomości, że są też po to na tej górze Athos, żeby przyjmować pielgrzymów, żeby się nimi opiekować w sposób fizyczny i duchowy. Oni pracują, oni karmią pielgrzymów, tam nie ma opłat, nie kupuje się tego typu rzeczy, wszystko jest jakby wliczone w cenę, czyli nocleg w klasztorze i jedzenie jest wliczone jakby no, w cenę wejścia, w cenę pielgrzymkową.
Mówiąc, chciałabym też powiedzieć, coś w rodzaju pakietu się wykupuje.
Nie 20, tak nie 20 euro za cały pobyt, to nie jest pakiet, oni tego nie robią za pieniądze.
No,
20
jednak,
euro za 4, 5, 7
dni. Trochę taka jałmużna.
To trzeba właśnie wyartykułować to, że oni, myślę, że te 20 euro to są tak naprawdę koszty formalne tego, że oni to, nie wiem, ogarniają, sprawdzają, kojarzą,
wyznaczają monastery. A czasami muszą dokupić niektóre rzeczy po prostu, bo tego się wszystkiego nie da.
No tak, ale to oni jakby ich życie nie koncentruje się na pieniążkach. Z tego, co wiem, to wszystkie warzywa, tego typu rzeczy są uprawiane przez nich. Tam są ludzie, którzy są delegowani do różnych prac. Są mechanicy samochodowi, których widzieliśmy.
Tak,
właśnie zastanawialiśmy się, gdzie naprawiają auta. No, są gdzieś warsztaciki małe i tam mnisi normalnie w sutannach swoich takich roboczych.
Aha, bo zdarzają się oczywiście nawet w najlepszych samochodach.
Są rolnicy, są naukowcy. Tam jest
cały przekrój społeczny
dokładnie.
Jest, prawda?
Są lekarze.
To może wyjaśnijmy też na początku. Co z tym, czy kobiety też mogą na górę Athos pielgrzymować?
Tylko jedna kobieta.
Ogrodzica.
Matka Boża. Tylko
tak jest. Ona ma prawo i to jest w zasadzie jej ogród. A kobiety nie, dlatego że ten akurat system monastyczny, który jest obrany
jest męski.
Jest męski, a więc to jest jakby przestrzeń, która powinna pozostawać bez kobiet i to nie z tego powodu, że ktoś ich tam nie szanuje, czy nie ceni i tak dalej, tylko na zasadzie jakby wolnego wyboru każdego z mnichów, to jest ich życie w poświęceniu, w modlitwie Bogu, a kobiety no są jakby elementem tego życia i mogą też stanowić pewnego rodzaju, nie wiem, pokusę albo no, zmianę, odmianę. To jest to, od czego oni uciekają.
Nie chciałabym ani o tej pokusie mówić, ale myślę, że przyjęte zostały pewne zasady. Nikt tam nikogo nie wysyła, nikt nikogo. To jest dobra wola osób, które kiedyś założyły te klasztory, osób, które je dzisiaj prowadzą, więc ja bym tutaj nie rozważała, czy to dobrze, czy źle. Tak jest i ja bym
nie,
to zostawiła.
W tradycji prawosławnej są też żeńskie klasztory, do których nie mają wstępu mężczyźni, za wyjątkiem jednego kapłana, który sprawuje Eucharystię. I to tylko tyle. I wszyscy to szanujemy, to jest jakby niezaburzanie pewnej reguły, którą przyjmują członkinie czy członkowie danego zgromadzenia.
Ja bym się nie zastanawiała, czy to dobrze, czy to źle, tak po prostu jest i zostawmy to. Ja myślę, że to też wynika z pewnego szacunku do tradycji. Zostawmy to, tak to jest.
Dokładnie.
Znaczy i co, przychodzicie i rzeczywiście jest pierwsza szybka noc, jak to ksiądz przed chwilą powiedział. Zaczynacie i macie plan, gdzie pojedziecie, czy to musi być z góry ustalone, no bo jednak skoro jest z wami ten samochód, prawdopodobnie nie jesteście tylko sami we dwójkę, no nie wiem, jaka jest sytuacja.
8-osobowa grupa.
Znaczy, i to musi być ustalone jednak,
żeby
był
zawsze
czas na modlitwę, na odwiedzenie, spotkanie.
Wszystko
tak
jest ustalone. Jedziemy zazwyczaj, znaczy na górę Athos jest jedno możliwe wejście tylko przez drogę wodną, a więc wsiadamy na statek i płyniemy do głównego portu góry Athos, to jest port, który się nazywa Dafni. Potem udajemy się do centrum, do stolicy Athos, który się nazywa Karies, i stamtąd udajemy się do miejsca, w którym zaczynamy całą podróż. To jest jedna z cel, w której obecnie znajduje się jeden z moich przyjaciół, mój przyjaciel, z którym uczyliśmy się razem w seminarium. On w tym roku przyjął święcenia mniejsze i został mnichem góry Athos.
Ale może można go od czasu do czasu odwiedzić, jeżeli się przyjdzie na pielgrzymkę, to myślę, że nie tak z dnia na dzień. Dobra, to ja jutro wpadnę do ciebie, to było na pewno ustalane dużo
było
wcześniej.
Było ustalane wiele miesięcy wcześniej, więc to wszystko było ustalone. Były też załatwione czy w samochody, żebyśmy mogli podróżować, żebyśmy mogli zintensyfikować tą naszą podróż. Poza tym byli z nami też ludzie, którzy mieli pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o długość chodzenia, i dlatego zdecydowaliśmy się na tą formułę, bo zazwyczaj pielgrzymi przychodzą i wędrują z jednego monasteru do drugiego i to się odbyło
właśnie pieszo. Czyli ten pomysł, o którym wcześniej mówiłam, on jest przede wszystkim praktykowany?
Tak. To jest tak, że wędruje się z jednego monasteru do drugiego, zostaje się na noc w drugim monasterze, tam uczestniczy się w nabożeństwach, które zaczynają się albo drugi, albo trzeciej w nocy. One trwają ogólnie wiele, wiele, wiele godzin, potem jest śniadanie i potem znowu droga. A więc to jest takie pielgrzymowanie od miejsca świętego do miejsca świętego. Chcę nawiązać jeszcze do pani słów, które mówiła pani o Jasnej Górze, oczywiście niezwykle świętości, jaką jest ikona Częstochowskiej Matki Bożej, to takich ikon, które mają podobną chwałę czy sławę, w każdym z tych monasterów jest co najmniej 2, 3, 5.
No też pamiętajmy, że jednak w prawosławiu ikona pełni troszkę inną funkcję i ich jest, no nie chcę powiedzieć więcej, ale myślę, że to jest oczywiście bardzo ważne. I one też są historyczne, więc podejrzewam, że w sensie artystycznym też są niezwykle cenne.
No tak, jedna z ikon, powiedzmy, o której ja mogę wspomnieć, której kopię my posiadamy w naszej szczecińskiej cerkwi. To jest iwerska ikona Bogu Rodzicy, po grecku zwana Porfaitisa, a iwerska, bo właśnie to kiedyś był gruziński monaster w wiekach średnich. Ona jest datowana też na pierwszy wiek, na pędzel czy pióro ewangelisty Łukasza, tak samo jak Częstochowska Matka Boża. O, tak to w tej tradycji takiej pradawnej jest zapisywane. Na Rusi czy w Konstantynopolu właśnie Częstochowska Bogu Rodzicy nazywana jest właśnie tą, która została stworzona, napisana, namalowana przez Łukasza i z Bizancjum, znaczy z Ziemi Świętej trafiła do Bizancjum, do Konstantynopola, z Konstantynopola na Ruś, a z Rusi na Jasną Górę. A więc każda z tych ikon ma też swoją wyjątkową historię. Te atoskie też. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze, a może nie jeszcze ważniejsze, ale równie ważne, to jest to, że w każdym z monasterów czy skitów przechowywane są relikwie świętych. No i to są relikwie, w niektórych klasztorach jest kilkaset, albo nawet ponad 1000, wiem, w Panteleimonie jest ponad 1000 relikwii. Tam są apostołowie, święci pierwszych wieków, stopa Anny, Matki Bogu Rodzicy. W ostatnim monasterze, który odwiedzaliśmy, jest dłoń świętej Marii Magdaleny, która od prawie 20 wieków zachowuje temperaturę 36,6 stopnia Celsjusza, więc jakby...
A tkanki wyglądają normalnie, ta dłoń wygląda
dokładnie,
normalnie, tak?
Dokładnie, więc to są takie rzeczy, które są niewyobrażalne dla przeciętnego, nie wiem, człowieka, który się tym nie interesował. To jest jakby wchodząc w tą przestrzeń Athosu, wchodzimy w coś, co jest nie do wyobrażenia. To jest coś, czego nie spotkamy w świecie na zewnątrz, a przechowywany jest właśnie tam, żeby nie rozmyło się, żeby nie zaginęło, nie przepadło.
Ja powiedziałabym nawet dalej, nie sturystyczniało, to znaczy, żeby ktoś nie chciał tego przerobić na, no najkrócej mówiąc, na mamonę, bo to bardzo, bardzo łatwo takie rzeczy. Ja zresztą, jeżeli tutaj widzę, że ksiądz w ogóle pięknie mówi o relikwiach, to jest oczywiście bardzo ważny element wiary, to zależy w której religii, jak się do tego podchodzi. Myślę, że w prawosławiu trochę bardziej niż nawet w kościele katolickim, ale to zostawmy, to myślę, że te elementy, które są, powiedziałabym, pomocne, przydatne, dają jakieś drogowskazy. Tam na pewno są skupione w sposób niezwykły. Na szczęście jest też tak, że wiele z tych miejsc ma swoje takie odbicie. Tu ksiądz przyniósł ze sobą taką malutką książeczkę, ale na szczęście, jeżeli byśmy chcieli się trochę więcej dowiedzieć o tych miejscach, to one są czasami sfotografowane, one są pokazane. To nie jest tak, że mnisi chowają je przed światem całkowicie. Czasami oczywiście
oni
pod pewnymi...
się sami chowają, tak, to prawda. Ale miejsca są otwarte i w dzisiejszej dobie wszystkie smartfony, aparaty są dozwolone, byleby nie robić im zdjęć. Oni nie lubią. Oni też nie przepadają za tym, jak się w cerkwi w środku robi zdjęcia. Nie powinno się też robić zdjęć właśnie relikwiom czy relikwiarzom. Ale jest takie
ale czasami dopuszczają filmowców, czasami.
Tak. A to tak.
Ale to na ich warunkach, na ich zasadach, zawsze. Ja myślę. I dlatego to, że mamy to na świecie, jednak to jest do oglądania. Nawet to, że kolega kiedyś był właśnie na Górze Atos i mówi, to ja ci taką małą ikonkę przyniosę. Oczywiście to, nie wiem, czy to akurat same góry, czy sprzed góry, no nieważne. W każdym razie świat trochę próbuje uszczknąć z tego, co tam jest i my troszkę możemy też zobaczyć, mówię my też kobiety możemy to zobaczyć, bo tego jest w internecie naprawdę sporo. To nie jest tak, że to jest świat całkowicie zamknięty i tylko waszym oczom dostępny, ale to zostawmy. No więc przychodzicie i to jest takie bardzo intensywne 4 dni, ale rzeczywiście można wtedy wyłączyć telefon i zapomnieć o tym świecie, który zostawiliście tam przed wodą.
Znaczy nawet nie trzeba go wyłączyć, żeby zapominać o tym świecie. Myślę, nie ma zasięgu. Zupełnie człowiek,
nie ma
zasięg.
Potrzeby.
Teraz już jest zasięg. Kiedyś, pamiętam, 10 lat temu były miejsca, w których nie było zasięgu. Ale to nawet nie o to chodzi, czy wyłączasz, czy nie wyłączasz ten telefon. Ważne jest, co czujesz w danym momencie, jakby jak przeżywasz. Myśmy mieli telefony cały czas przy sobie. Maciek robił piękne zdjęcia. Wszyscy robiliśmy telefonami zdjęcia, ale nam nie byliśmy...
A one nie determinowały waszego pobytu tam,
nie,
tak?
Nie, absolutnie. W zasadzie zainteresowanie tym, co się dzieje. Codziennie mamy w jakichś mediach informacje o tym, że świat się zmienia, że albo ginie, albo się jest uratowany, albo coś tam się dzieje, a nas to tam tak naprawdę nie interesowało, dlatego że tam ten czas jest w zupełnie innej perspektywie, w takiej, no nie wiem, wiecznej. I o tym właśnie mnisi opowiadają i o tym jakby to nam pokazują, że można żyć poza czasem, który wyznaczy nam czas 24-godzinny i tak dalej. W ogóle Atos żyje innym czasem. Oni mają jeszcze czas bizantyjski. Tam jest 12 godzin. Dzień zaczyna się nie wtedy, kiedy tam coś północ mija, tylko wtedy, kiedy słońce wstaje. Kończy się kiedy słońce zachodzi. A więc od wschodu monastery zaczynają wcześniej, a te, które są po zachodniej stronie góry, zaczynają później o godzinę co najmniej, no bo tam słońce widać trochę później.
A to da się wciągnąć w ten rytm taki...
Pewnie, że tak.
Ten rytm, nawet szybciej, niż by człowiek się spodziewał po sobie.
On jest naturalny. Ja myślę, że on jest naturalny dla człowieka, tylko że my gubimy ten rytm w naszym czasie, który tyka zegareczkiem. A w czasie, w którym oni żyją, to jest czas jakby dokładnie jakby zaplanowany, gdzie trzecia część doby to jest modlitwa, trzecia część doby to jest praca i ostatnia trzecia część doby to jest modlitwa osobista i odpoczynek. A więc jest jakby banalnie proste i w tej prostocie no, piękne i niezwykle jakby użyteczne. Myśmy to oczywiście łamali, bo po zjeżdżaniu, kiedy zjeżdżaliśmy z powrotem z trasy, no to chcieliśmy razem podyskutować, porozmawiać. Ja mam też taką świadomość, że zawsze, kiedy jeżdżę na górę, a to z pielgrzymką, to zawsze po każdym dniu czy po każdej jakiejś tam wizycie pojawiają się pytania u pielgrzymów, których nigdy wcześniej, mam wrażenie, nie zadaliby
w innych okolicznościach,
w innym miejscu. A więc to jest jak z Samarytanką, że wtedy, kiedy dotyka czy ociera się o coś innego, to zaczyna pytać o rzeczy, które są duchowe, a wcześniej interesują mnie tylko to, czy ktoś zabrał wiaderko, czy będzie miał czym naczerpać wody. A kiedy słyszy o czymś wielkim i ponadczasowym, wtedy zapyta o zbawienie, o tą część życia, która jest absolutnie duchowa. I myślę, że to jest też takie miejsce, w którym człowiek właśnie przebudowuje swój punkt widzenia, nawet jeśli jest krótko.
Tak, ja chciałbym w tym właśnie miejscu...
Właśnie mam wrażenie, że Maciek właśnie po to pojechał,
tak,
żeby...
Tak, bo chciałbym dodać tutaj takie dwa aspekty. Pierwsze to, co ojciec Paweł teraz powiedział, że mimo tej intensywnej naszej pielgrzymki, bo ona była rzeczywiście intensywna, ale nawet tak jak było 10 lat temu, czyli przemierzaliśmy na piechotę z jednego monasteru do drugiego, czyli byliśmy w stanie dwa, góra trzy nawiedzić takie monastery. I chcę powiedzieć, że czy to intensywna, czy powolna, to jest i tak właśnie te ziarno rzucone, prawda, na glebę w tym wypadku mojej osoby, mojej duszy, ale myślę innych współpielgrzymów, które byliśmy. i to będzie wzrastało. Tak jak małe kiełki wzrastały właśnie wieczorem, to co ojciec Paweł powiedział, mogliśmy porozmawiać to, co przeżyliśmy, co widzieliśmy i tak dalej, to teraz to będzie wzrastało, myślę, że tygodniami i miesiącami, naprawdę. To, co tam zobaczyliśmy, poczuliśmy, to, co się pomodliliśmy, to teraz dopiero ten wzrost tak naprawdę będzie następował, bo to jest takie pewne oszołomienie tym wszystkim, co tam się dzieje, mimo tego spokoju, a jednak oszołomienie, prawda? I to dopiero tak wzrasta. I drugi aspekt chciałbym powiedzieć właśnie do tego, że o ile niesamowita już jest geograficznie jako miejsce sama Góra Athos, to jednak wejście w przestrzeń monasteru, który fizycznie jest zazwyczaj, przypomina małe twierdze wbudowane w wiekach średnich i tak dalej, mają funkcje też obronne, bo wiadomo, Bisurmani czy inni tam piraci najeżdżali, ale wejście do monasteru, gdzie na planie często kwadratów wchodzi się w mury, które dają cień, dają wyciszenie od zewnętrzności, czyli od wiatru, od morza, od innych. I tam jest ta cisza już modlitwy. Po środku stoi cerkiew i jest już cisza. Jest już całkowicie inaczej. To jest całkowicie inna przestrzeń. I jak wchodzimy do tej cerkwi, żeby ją zobaczyć albo pomodlić się, wchodzimy jeszcze w głębiej w pewną jakąś taką ciszę. Taką arkę po prostu. To jest niesamowite. I to czuć w drugą stronę, że kiedy widzimy z tej cerkwi, widzimy na ten dziedziniec tego monasteru, już jest troszeczkę inaczej. A jak przekroczymy podwójną bramę i wchodzimy na zewnątrz, wchodzimy znowuż w inny świat. Troszeczkę zewnętrzny jednak mimo wszystko. I to jest coś takiego, co bardzo mocno mnie budowało i dało się odczuć.
Taki, bo chciałam powiedzieć, to co przed chwilą powiedziałeś, to taki typowy radiowiec. Wszystko usłyszał, wszystko wysłyszał i jeszcze nam o tym opowiedział. Bo rzeczywiście my sobie w codzienności, kiedy mamy tak dużo hałasu, nie zdajemy sprawy, jak to, w jakich dźwiękach żyjemy, jak nas kształtuje, jak nam daje, albo zabiera nam siły, albo te siły dodaje.
Tak.
A ty mówiłeś, że to wszystko miało swoje jakby niezwykłe znaczenie i świetnie, że się dałeś w to wciągnąć, powiedziałabym.
Ja myślę, że wszyscy dali się w to wciągnąć, ale tak powiedziałam, może nie poczuli tego na bieżąco. Poczują to za tydzień, za dwa i to ich poruszy.
Nasi przyjaciele ze Szwajcarii, mieliśmy ze sobą ojca i syna ze Szwajcarii, to są moi wieloletni przyjaciele. Oni podkreślali, że oni czekali 5 lat, dlatego że ta pielgrzymka była planowana na 5 lat temu, ale niestety pandemia przeszkodziła tym planom. I oni mówili, że czekali na to 5 lat, że są pod takim wrażeniem, że na razie nawet nie mogą tego komentować i że to przyjdzie z czasem. I to są protestanci, w sensie, którzy mają jakby zupełnie inną tradycję, zupełnie inną duchowość, ale myślę, że na nich to też wywarło wielki...
Tak, to było widać, tak, to było czuć. Tak.
No, ostatnio rozmawiałam z księdzem Robertem Baptystą i on powiedział, ale przecież my fundament mamy ten sam. Ta podstawa i to mnie akurat absolutnie nie dziwi, że protestanci mogą się dać... wciągnąć w to, co jest jakby, albo inaczej, potrafią rozpoznać istotę. Myślę, że to jest...
Ja myślę, że każdy człowiek, który poszukuje, może znaleźć coś, co wyrwie go z takiej codzienności i co go zaciekawi w ten sposób, że będzie chciał to, tego jakby szukać i rozmyślać nad tym. To jest, znaczy w prawosławiu to się nazywa energie Boże. To jest coś, co myślę kumulowane jest przez wiele wieków modlitwy, przez wielkie postacie eremitów, mnichów, świętobliwych. Do dzisiaj tam są ludzie, którzy mają różne dary Ducha Świętego. One są już niemalże zupełnie zapomniane w świecie codziennym, ale są ludzie z darami, z prorokowania, uzdrawiania, tego typu rzeczy. Są cuda, które się dzieją na bieżąco, czy ikony, które wytaczają miro. To są relikwie świętych, które się właśnie nie rozkładają. To są mnisi, którzy modlą się i robią rzeczy, których zwykły człowiek zrobić nie może. I o nich możemy słyszeć, o nich możemy czytać książki, świadectwa, mnóstwo świadectw, które są dostępne dzisiaj już wszędzie, dlatego że dzisiaj świat jest tak medialny, że każdą informację w zasadzie bardzo szybko można wrzucić do sieci i ona staje się z jakiejś takiej z wąskiego grona staje się informacją dla całego świata w zasadzie. I to też często ludzi przeraża. Opowiadałem moje wrażenia sprzed kilkudziesięciu lat. To pierwsza moja pielgrzymka na Górę Athos, to było jeszcze w ubiegłym stuleciu i spotkanie z mnichem, który mi powiedział po imieniu, kiedy nigdy w życiu mnie nie widział i powiedział mi najważniejsze rzeczy w moim życiu, w sensie to, co mam robić, żeby iść dobrą drogą. I staram się stosować tą regułę, którą mi przykazał do dnia dzisiejszego. I jeden z naszych pielgrzymów, który był, no nie chciał mi uwierzyć, on nie mógł mi uwierzyć, że coś takiego miał miejsce, no cóż, ja nie będę kłócił się z nim, czy coś miało miejsce, czy nie. To jest moje doświadczenie i albo wierzysz, albo nie. Ale będąc tam, myślę, że niektórzy z tych naszych ostatnich pielgrzymów, ale w ogóle wszystkich ludzi, których ja tam zabierałem ze sobą, że mają pewne refleksje duchowe. I zawsze ktoś, jeśli tam był, to zawsze ma pragnienie tam wrócić. Niezależnie od tego, skąd jest, z jakiej denominacji, z jakiego kościoła, z jakiej tradycji, tak, bardziej lub mniej wierzący czy praktykujący, każdy ma pragnienie, że chce wrócić po coś tam. I ja uważam, że to są właśnie te energie Boże, to co apostołowie poczuli na górze Tabor i to, że chcieli zostać, pozostać w tych energiach, bo było im tam dobrze. I to jest właśnie to dobrze, to jest to, gdzie czuć moc Bożą obecną wśród ludzi, którzy no, całe swoje życie poświęcają na to, żeby ją gromadzić. I dzielą się nią z innymi.
Ja myślę, że to w ogóle cudownie, że są na świecie takie miejsca, do których można pojechać i my to nazywamy współcześnie no, naładować baterie, ale tak naprawdę uporządkować swoją głowę, czasami życie. Ale ja troszkę i księdza, i Macieja znam. No wy macie uporządkowane życie, macie. Ksiądz cały czas, powiedziałabym, modlitwa to jest także zawód, więc zaraz się spytam księdza, ale Maciej, dla ciebie, tak z takiego punktu widzenia zwykłego człowieka, znamy się na co dzień, masz mnóstwo pracy, jesteś bardzo otwarty, empatyczny, a ty też mówisz, że potrzebujesz pojechać, żeby przewietrzyć głowę i zrozumieć i odnaleźć to, co wiesz, że jest fundamentem, bo ty nie pogubiłeś się nigdzie w tym.
Ale życie jest takie, że potrafi nas rozczochrać, jak ja to mówię, tak? Moja dusza jest rozczochrana i potrzeba jakiegoś takiego duchowego grzebienia, żeby to ułożyć. I oczywiście jak najbardziej niedzielna liturgia, czy sakramenty, które są w cerkwi, ale można jeszcze się wzmocnić i lepiej wystylizować właśnie w takim miejscu, jakim jest Góra Athos, czyli wyciszyć właśnie, odłączyć też się automatycznie od telefonu i tego świata zewnętrznego, zobaczyć pokorę mnichów, to ich cichość i pracowitość i to, że rzeczywiście można każdego dnia bardzo wcześnie wstawać, modlić się, jeść skromnie, bardzo skromnie, prawda, i mieć jeszcze energię do pracy, no to jest wszystko budujące i motywujące, ale są też takie motywy, kiedy się właśnie stanie przed świętymi miejscami, przed ikonami, no i to każdy być może inaczej przeżywa, ale są takie miejsca i takie zdarzenia wewnątrz mnie, być może tylko emocjonalne, nie wiem, ale drżę cały i o tym mogę śmiało powiedzieć. I to mnie później prostuje, że przybywam mocniejszy. Ja kiedyś dużo chodziłem też po górach, alpinizmu uprawiałem i z każdej takiej wyprawy alpinistycznej wracałem po prostu mocniejszy, bo coś się udało, coś więcej zrobiłem. I tu jest też taka właśnie wyprawa, tylko to są takie Alpy duchowe. Ja naprawdę wracam mocniejszy, pokorniejszy, staram się też bardziej porządkować swój język codzienny i nie dać się na te różne burze, które są wokół mnie, tak łatwo ponosić.
Czujesz, że jest ci to potrzeba, żebyś był lepszy, żebyś sensownie życie przeżywał?
Dążenie chrześcijańskie,
no właśnie,
tak.
No,
dążenie
pytanie, ja wiem, że to jest prywatne, takie bardzo intymne pytanie, ale tak naprawdę, no, krótko mówiąc, po co ci to? Oczywiście myślę, że to emocjonalne przeżywanie tam, samo zobaczenie już jest wielką nagrodą, ale jednak to jest jakiś taki wysiłek, bo ty potrzebujesz, żeby się, no tak jak powiedziałam, jesteś fajny, empatyczny, więc ja nie widzę, żebyś potrzebował dużych zmian.
I być może, żebym nie stracił właśnie tego wszystkiego, co dobrego mi powiedziałaś, to potrzeba czasem raz na 10 lat na górę Athos pojechać i żeby to jednak wpychać.
Ale też, żeby być, nie wiem, lepszym ojcem, żeby być lepszym człowiekiem.
Oczywiście,
żeby
ja też miałam, ja jechałem z pewną prywatną też jakby intencją, tak? Z pewną dozą intencji, oprócz tego, że modliłem się za wiele osób i za wiele zdarzeń, no to była też jakaś nakierowana oczywiście intencja.
O wiele rzeczy jeszcze bardziej intymnych nie będę pytała, bo niech one zostaną tobie. Ja myślę, chciałabym tylko po prostu pokazać, że czasami dla niektórych może być to banalny powód, ale niech będzie. To znaczy warto coś dla siebie zrobić, bo myślę, że taka pielgrzymka to jest przede wszystkim zadbanie o siebie. My rzadko to robimy. Wydaje się, że jest tyle rzeczy, jeszcze jak się ma rodzinę, to że wszyscy dookoła są ważni. Trzeba coś dla siebie zrobić. I to w przypadku księdza jest dokładnie to samo, że coś dla siebie. No bo powiedziałabym tak, jeżeli chodzi o modlitwę, to ksiądz ją ma na co dzień, bo taki ma zawód.
No tak, ale to jest coś innego. To zawsze jest związane z innymi emocjami. Czy codzienna modlitwa to jest jedno, centrum tygodnia, niedziela to jest coś zupełnie drugiego. I tutaj też chcę zaakcentować, bo mówiliśmy o ikonach, o relikwiach, ale w prawosławiu centrum świętości jest Eucharystia, więc Eucharystia jest cenniejsza od wszystkich relikwii świata, od wszystkich cząstek ciała, jakiegokolwiek świętego, cokolwiek byśmy nie spotykali, to i tak Eucharystia jest najważniejsza, bo to ciało i krew Chrystusa. Niemniej, tak jak mówię, możliwość zanurzenia się w trochę innej atmosferze, w trochę innym świecie jest też takim pewnym twardym resetem, moglibyśmy powiedzieć, i odłączeniem bądź co bądź przebodźcowanych naszych emocji. I tam te emocje jakby wygasają. To jest coś niezwykłego. Tego nie można porównać do pobytu w sanatorium czy w jakimś innym miejscu, bo tam może ciało nasze odpoczywać, ale umysł zawsze jest w jakiejś takiej gonitwie. Tak, dzisiaj tak. A tam ten czas zaczyna płynąć zupełnie inaczej. Ja wrócę technicznie, słuchajcie, bo pani pytała o to, gdzie byliśmy. Może od zachodu do wschodu będę jechał z nazwami, tak? Nazwać te monastery. To pierwsze, z których byliśmy, znaczy nie pierwsze, od zachodu, Hilandarium. To jest monaster serbski, potem Zografu, monaster bułgarski, Kostamonitu, Dohiariu, Vatopedi, Kutlumusiu byliśmy, Pantokrator, Stawry Nikita, Iviron, Filoteu, Karakalu, Megistis Lavra, czyli Wielka Ławra, pierwszy, najważniejszy, i zakończyliśmy w zasadzie naszą pielgrzymkę w Simonos Petras, który na niektórych pielgrzymach wywarł chyba największe wrażenie. Tam też była ta dłoń Marii Magdaleny, o której wcześniej mówiłem. Ale byliśmy jeszcze w kilku skitach, w wielu kieliach. No to tak naprawdę to około ponad 20 obiektów, grubo ponad 20 obiektów, w których byliśmy i modliliśmy się. Niektóre skity i kielie są czasami nawet większe.
W sensie fizycznym?
Tak, od niż macierzysty monaster.
Taki na przykład jest dzisiaj grecki, ale kiedyś jest skit świętego Andrzeja. Tam zresztą nawet głowa jest świętego Andrzeja apostoła, tak jako relikwia. Został zbudowany przez Rosjan jeszcze w XVIII wieku, tak, z przytupem, byśmy to dzisiaj nazwali, więc ogromny, przeogromny, ale w momencie, kiedy rozpoczęła się rewolucja, wszyscy mnisi opuścili ten skit i udali się do Rosji. Wieść niesie, że wszyscy zostali zamordowani, zginęli. A teraz jest w rękach greckich i pomału się odbudowuje.
Tak. Bo jak byliśmy jeszcze 10 lat temu, to on był w pół ruinie, można powiedzieć, tak. Bo to jest bardzo duży obiekt, że tak powiem,
było
fizycznie.
Ponad 1000 mnichów i wszyscy wyjechali do Rosji właśnie.
A teraz już wygląda jakoś.
A teraz tak, remontuje się. To była ciekawostka, bo tam była największa świątynia na Bałkanach do czasów budowy cerkwi czy katedry w Belgradzie. No, a więc są też takie miejsca, które są niezwyczajne, z dziwną historią, z różnymi perypetiami w historii.
No przecież nam trochę się świat odbija, tak?
Tak.
Historia świata w tych monasterach.
O tak.
I w tych miejscach.
One są bogate i to dla nich jest ten patos jakby tej modlitwy i poświęcenia jest ogromnie ważne. To, co miało miejsce 500 czy 1000 lat temu, dla nich jest dalej tak samo ważne, jakby to miało miejsce
przed chwilą.
To jest też wyjątkowość tego miejsca, tej przestrzeni, dlatego że ona jakby wykracza poza czas taki ludzki. No tam to nie jest tak, że to jest historia czegoś, ale to jest żywot tej góry, z żywotem świętych tej góry, z jakby procesem jakby komunikacji. Ciekawe jest to, że ktokolwiek by nie władał światem, w jakimkolwiek czasie by to nie było, to zawsze góra Athos i mnisi tam cieszyli się ogromną jakby opieką, jakby nikt nigdy z tych wielkich, powiedzmy, mówię tutaj nawet o Hitlerze, który zabezpieczył Athos i nie zezwolił żadnym żołnierzom wchodzić na górę.
Nie miał odwagi albo pomysłu nawet, żeby cokolwiek zrobić.
Oni zawsze pisali bardzo skromnie, pokornie pismo, że jako wspólnota mnichów żyjących od tam proszą o opiekę i o to, żeby nie niszczono jakby tego miejsca świętego, bo tam odbywa się modlitwa za świat cały. I to osmańscy władcy, wszyscy w zasadzie, którzy władali tym regionem, nawet Turcy, tak, czy władza osmańska, opiekowała się górą Atos i nikt nie miał prawa wchodzić. Oczywiście działy się straszne rzeczy, bo byli piraci, korsarze i tam inni, oni często wchodzili, rabowali, nawet zdarzało się pewnym siłom zachodnim, Wenecjanie tam próbowali swoich sił i zdarzały się tragedie, ale to wszystko jest jakby, no nawet nie historia, tylko życie i żywot świętych.
Ale zdarzyło się też tak, że ci, którzy najeżdżali, często się nawracali, prawda?
No tak.
Poszczególne jednostki były takie i zostali nawet świętymi.
Tak, tak, tak. To historia jednego z mnichów tego monasteru Iwiron.
Myślę, że to w ogóle historie niezwykłe. Można byłoby opowiadać o tej górze i o tym miejscu nie tylko w jednej audycji, ale przez wiele, wiele kolejnych. Ja tylko chciałam Państwu pokazać, że czasami warto przede wszystkim dla siebie samych zrobić trochę coś więcej, bo naprawdę codzienność powoduje, że my się jakoś gubimy, gdzieś przyzwyczajamy się do pewnych zrelatywizowanych sytuacji. Tak mówimy, jesteśmy w stanie to wyjaśnić, że tak. A tutaj myślę, mam takie wrażenie, że można się naprostować. A gdybyśmy, proszę księdza, chcieli się zapytać, gdzie dla kobiet w prawosławiu jest takie miejsce jak Góra Atos? Myślę, że nie ma aż tak nośnego i wielkiego miejsca jednego.
Grecja jest przebogata w takie miejsca i są pojedyncze monastery, to są żeńskie monastery, które opiekują się kobietami. Jest mnóstwo miejsc, do których kobiety ze swoimi problemami pielgrzymują, czy to w kwestiach właśnie, nie wiem, rodzicielstwa, czy innych sfer. Są zamknięte klasztery żeńskie, w których na przykład, tak jak mówię, nawet jeśli pielgrzymi przychodzą, to mężczyźni nie są wpuszczani wszędzie. Jest jeden z takich cudownych monasterów w Meteorach żeńskich, który jest cudowny, ale jest przestrzeń, do której mogą wejść wszyscy pielgrzymi, a druga część jest zamknięta, tam mogą tylko i wyłącznie mniszki i kobiety, którym na to dozwolą. A więc jest mnóstwo takich miejsc. W Rumunii, w Polsce jest Święta Góra Grabarka. Tam wszyscy mogą być, mogą wejść, ale to też jest takie wyjątkowe miejsce dla kobiet, bo to jest żeński monaster. Jest też duży monaster niedaleko Białegostoku, w Zwierkach. To są polskie takie też święte miejsca. Chcę jeszcze jedną rzecz, taką mam refleksję. Kilka razy ostatnio słyszałem o tym, że Kościół to już jest przeszłość i że za jakiś krótki czas już nikt nie będzie zwracał uwagę na to, bo to będzie między książkami, między bajkami w historycznym dziale. No i nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, dlatego że nawet jeśli dzisiaj Kościół nie jest tak powszechnie, że tak powiem, uznawany i szanowany, to ma bardzo takie miejsca, które dowodzą tego, że Kościół zawsze jest mocny, silny. Nawet jeśli nieliczebny, to zawsze jakościowo cudowny.
To, że Kościół w swoim obrazie, niezależnie czy to jest prawosławny, katolicki, protestancki, się zmienia, to jest jedno. Ale powiedzieliśmy, że są na świecie miejsca, które są fundamentem. Wiele osób też, myślę, że w każdej religii mówi, że po to są na przykład klasztory zamknięte, żeby wymodlić, żeby ten świat całkowicie nie upadł, że te modlitwy są właśnie tam po to. My nie wiemy, jaką siłę mają te miejsca i myślę, że tam, tak jak wspominałam, z góry Atos szepty modlitw na pewno docierają do nieba i są najgłośniejsze. Być może ten świat dlatego do tej pory nie upadł, bo tam jest ktoś, kto poświęca swoje życie w modlitwie. Mnie bardziej dzisiaj chodziło, zapraszając Was do studia, żeby pokazać, że, no tak jak powiedziałam, żeby zrobić coś dla siebie. My mówimy na górę Atos, no to jest wyprawa, ale po to się czasami pielgrzymuje jednodniowe albo dwudziestodniowe, czasami dłuższe, najdłuższa szczecińska pielgrzymka, chyba 20 parę dni do Częstochowy trwa. To jest naprawdę spory wysiłek, ale to jest wysiłek przede wszystkim dla siebie. To bardzo ważne, żeby zrozumieć, że możemy dać sobie więcej niż nam się wydaje. A taka najbliższa, nazwijmy to góra Atos tutaj wokół w zachodniopomorskim, jest gdzieś takie miejsce?
Prawosławnej nie ma, ale myślę, że każda świątynia jest takim miejscem, w którym można się, do której można pielgrzymować tak naprawdę, bo to jest jakby tradycji prawosławnej, jeśli ktoś wchodzi, czy jeśli ktoś zna, czy był, czy miał możliwość doświadczenia wnętrza prawdziwej cerkwi prawosławnej, to wie o tym, że ona jest zupełnie inna niż taka rzeczywistość, która nas otacza. Więc jesteśmy otoczeni świętymi, prorokami, historiami z Starego, z Nowego Testamentu. Pan profesor Nowosielski zwykł mawiać, że ikona jest takim oknem do wieczności, do tej przestrzeni, której panuje zupełnie inny czas. To jest być może takim miejscem, w którym możemy również kontemplować jakby to, co jest taką ogólną świadomością góry Athos. A więc wstępując do każdej świątyni, modląc się do ikon, do krzyża, ukrzyżowanego Chrystusa, do świętych, których bardzo często mamy wspólnych o pierwsze 1000 lat i prawosławie, i rzymski katolicyzm, to był jeden kościół. Tak, jeden kościół. A więc mówiąc o apostołach, czy ojcach apostolskich, czy świętych pierwszego tysiąclecia, to są nasi wspólni święci w cerkwi szczecińskiej. Też są na ścianach przedstawieni święci zachodni, którzy są tam wielkimi świętymi, którzy dla nas też stanowią jakby przykład i natchnienie, i z nich czerpiemy z ich nauki również. A drugie 1000 lat to jest czysto ludzkie jakby rozejście się w poglądach, ale jakby nie zamykamy. To, że się gdzieś tam pojawiła ekumenia, to, że jakby wspólna chęć dialogu, to jest tylko i wyłącznie jakby przestrzeganie czy wypełnianie przykazania, abyśmy byli jedno. I to tylko tyle. I mnisi góry Athos modlą się za cały świat. Oni się nie modlą tylko za siebie. O tak czasami ludzie mówią,
albo
że
za prawosławnych.
Tak, bo czasami ludzie mówią, że mnisi to takie darmozjady, które zamykają się gdzieś tam w murach, nic nie robią, tylko w komforcie żyją. No nie tak, dlatego że oni przyjmują na swoje barki ogromny ciężar i płacą, że tak powiem, swoim czasem, swoim poświęceniem po to, aby kupić światu łaskę Bożą. Kupić oczywiście w cudzysłowie, ale to jest jakby życie przepełnione dobrymi uczynkami i przede wszystkim samopoświęceniem, jakby odrzuceniem komfortu życia i poświęceniem życia dla innych, chociaż oczywiście świadomość tego, że żeby zbawić świat, trzeba najpierw zbawić siebie. I dlatego oni jakby wybierają tą drogę. Święty Serafin Sarowa, taki wielki mistyk rosyjski, mówił, że zbawiaj siebie, a wkoło ciebie zbawią się inni czy tysiące. I myślę, że to jest też ta droga i każdy, nawet największy wróg Kościoła, nigdy nie powinien jakby zabraniać czy uniemożliwiać tej drogi. Oto robili komuniści, to tak z wyrafinowaniem. Chcieli zniszczyć świat duchowy po to, żeby on przestał istnieć i emanować swoją mocą. Oni wiedzieli, znali jego moc ze Stalinem na czele i dlatego chcieli go zniszczyć. I myślę, że dzisiaj współcześnie świat też powinien zrozumieć, że Kościół ma swoją moc, ma swoje misje do wypełnienia i nawet jeśli nie jest już dzisiaj tak silny jak 50 czy 100 lat temu, to i tak ma coś, czego świat potrzebuje. I tylko tyle.
I aż tyle. Bardzo dziękuję, że zechcieli panowie odwiedzić nasze studio. To jest dobry początek dnia, taka opowieść o górze Athos. Panowie, każdy, jak słyszeliśmy, każdy z panów, niezależnie z jakiego kościoła, może górę Athos odwiedzić. To nie jest też taka prosta wyprawa, więc jakby ktoś bardzo koniecznie chciał, to myślę, że Maciej zawsze, czy ksiądz powie, jak to zrobić. Rzeczywiście po to są świątynie, żeby do nich przyjść i tą ciszę, o której Maciej wcześniej mówił, znaleźć.
Tam też można je znaleźć. Tak.
I to jest bardzo istotne. Możemy w każdym momencie przyjść. Wiem, że akurat jeżeli chodzi o cerkiew, to ona nie jest cały czas otwarta, ale jakby ktoś bardzo mocno chciał, to wystarczy czasami tam taki dzwoneczek jest, zadzwonić, powiedzieć, chciałbym po prostu pobyć. No jak ksiądz mówi, proszę bardzo, tylko kluczykiem otworzę, jeżeli jest na miejscu, a jak nie, w Sercu Jezusowym, w Sanktuarium Serca Jezusowego, w samym centrum Szczecina Kościół jest otwarty codziennie. Ksiądz Paweł Stefanowski i Maciej Papke byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.